Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wracam do diecezji, z którą przez 25 lat byłem związany jako kapłan, a jeszcze wcześniej jako Ślązak, mówi biskup Wiktor Skworc, który został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem katowickim. W magazynie powiemy ponadto o spotkaniu papieża z biskupami najstarszego kościoła Czarnej Afryki oraz o otwartej w Krakowie wystawie poświęconej niezłomnemu księciu kościoła. A na zakończenie okruchy niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
Ojciec Święty przyjął rezygnację z funkcji metropolity katowickiego złożoną ze względu na wiek przez 77-letniego arcybiskupa Damiana Zimonia. Na jego miejsce papież mianował dotychczasowego ordynariusza tarnowskiego biskupa Wiktora Skworca.
Nowy metropolita katowicki ma 63 lata i pochodzi z Rudy Śląskiej. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie został w 1973 roku wyświęcony na kapłana. Był m.in. sekretarzem biskupa Herberta Bednoża, kanclerzem kurii diecezjalnej i wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. W 1997 roku Jan Paweł II mianował księdza Skworca ordynariuszem tarnowskim.
W konferencji Episkopatu Polski biskup Skworc jest przewodniczącym komisji rewizyjnej oraz zespołu do spraw kontaktów z konferencją Episkopatu Niemiec. Niedawno zakończył 10-letnią pracę jako przewodniczący komisji do spraw misji. Jest ponadto członkiem Watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
Nowy metropolita katowicki podkreśla, że jego doświadczenie kościoła wyniesione ze Śląska zostało ubogacone 14-letnią posługą biskupią w Tarnowie. Obecny powrót do Katowic to przede wszystkim spojrzenie na zmiany, jakie tam się dokonały i podjęcie wymogów związanych z nową ewangelizacją.
Idąc do Katowic trzeba będzie się przypatrywać tej nowej rzeczywistości, wsłuchiwać się po to, żeby jeszcze lepiej służyć, żeby kontynuować to dzieło, które przez 27 lat prowadził mój wielki poprzednik, ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Ta nominacja właśnie zostaje wypowiedziana, ogłoszona w tygodniu misyjnym, bo Kościół z natury swej jest misyjny i mówimy dzisiaj o nowej ewangelizacji. W tym sensie także archidiecezja katowicka to jest przestrzeń misyjna, bo trzeba dla Chrystusa każdego człowieka zdobywać i trzeba szukać nowych form dotarcia w tej rzeczywistości, którą by trzeba nazwać już postprzemysłową, bo na Śląsku przemysł ciężki się kończy. Już nie ma tego etosu pracy, nie ma górników, albo jest ich o wiele mniej. I myślę, że charakterystycznym także dla tego regionu jest permanentna zmiana i to bardzo szybka zmiana. I człowiek w tej zmianie nie nadąża i trzeba właśnie do tego człowieka dotrzeć, który jest zabiegany, który jest zaabsorbowany tą zmianą. Kiedy ja teraz przez Śląsk przejeżdżałem, to mogłem zauważyć jednak różnice, jakie tam zachodzą. Z jednej strony jest rozwój, mamy bardzo nowoczesne miasto, ale z drugiej strony mamy także osiedla takiej robotniczej biedy, jakiejś redukcji człowieka. Ludzie, którzy zostali zużyci przez przemysł, a potem wyrzuceni na margines życia. Także dostrzegam już tutaj pewne sprawy, które są do podjęcia i będziemy pracowali nad tym, jak w tym środowisku na nowo ewangelizować właśnie nową formą, ale treścią Ewangelii. Wiemy, że problemem dzisiaj w Kościele w Polsce to jest dotarcie na przykład do studentów. Trzeba pomyśleć o jakichś nowych formach, ale Śląsk ma wspaniałą tradycję, do której można by się odwoływać, można na tej tradycji budować. To jest tradycja ruchu Światło-Żyć. To jest tradycja sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Kościół żywy. To była ta jego idea, która spowodowała, że w czasach komunistycznych duszpasterstwo młodzieży na Śląsku było mocno rozwinięte. I myślę, że także w tych czasach, które są też trudne, inaczej trudne niż tamte czasy, właśnie powrót do ruchu Światło-Życie i jakaś mobilizacja młodego pokolenia przez ofertę uczestniczenia w różnych ruchach i stowarzyszeniach w Kościele, to jest właśnie pójście w tym dobrym kierunku rozwoju duszpasterstwa młodych ludzi.
Ingres arcybiskupa Wiktora Skworca do katedry w Katowicach odbędzie się 26 listopada.
Głoszenie Ewangelii to pierwszy, najbardziej specyficzny dar Kościoła dla mieszkańców Afryki. Stanowi bowiem zasadniczy czynnik rozwoju, przypomniał papież, przyjmując biskupów Angolii oraz wysp świętego Tomasza i Książęcej. Przybyli oni z wizytą ad limina apostolorum. Benedykt XVI podjął temat przeszkód, jakie w tych afrykańskich krajach utrudniają ewangelizację. Jako pierwszą wymienił liczne tam wśród katolików związki pozamałżeńskie. Wyraził uznanie tamtejszemu episkopatowi, który przyjął małżeństwo i rodzinę jako priorytety w swym programie duszpasterskim.
Pomagajcie małżeństwom osiągać ludzką i duchową dojrzałość konieczną do odpowiedzialnego podejmowania misji małżonków i rodziców. Druga przeszkoda w waszym dziele ewangelizacji to fakt, że serca ochrzczonych są jeszcze podzielone między chrześcijaństwem a tradycyjnymi religiami afrykańskimi. Strasznym tego skutkiem jest odpychanie czy wręcz zabijanie dzieci i starców fałszywie oskarżanych o czary. Pamiętając, że ludzkie życie jest święte, podnoście nadal głos w obronie tych ofiar. Jest to problem całego regionu. Wspólnoty kościelne dotknięte tym nieszczęściem winny więc razem podjąć wysiłek, by określić głębokie znaczenie takich praktyk oraz zagrożenia duszpasterskie i społeczne z nimi związane, proponując sposób ich ostatecznego wykorzenienia we współpracy z rządami i społeczeństwem świeckim. Na koniec wspomnę pozostałości mentalności szczepowej, odczuwalne w postawach wspólnot zamykających się w sobie i nie przyjmujących ludzi, którzy pochodzą z innych części kraju. W Kościele, jako nowej rodzinie wierzących w Chrystusa, nie ma miejsca na żadne podziały.
W setną rocznicę przyjęcia sakry biskupiej przez kardynała Adama Sapiehę w Krakowie otwarto wystawę poświęconą niezłomnemu księciu kościoła. Na planszach można oglądać fotografie ze zbiorów prywatnych rodziny Sapiehów, dokumenty pochodzące z krakowskiej kurii i Instytutu Pamięci Narodowej. Kardynał Adam Stefan Sapieha wywarł wielki wpływ na księdza Karola Wojtyłę, mówił kardynał Stanisław Dziwisz, otwierając ekspozycję.
Miłością darzył kardynał Adam Sapiehę kardynał Karol Wojtyła. Wiele razy wspominał jego postać. Łączył dwie postacie, zawsze mówił. Urodzili się w tym samym roku. Piłsudski i Sapieha. Te dwie postacie zawsze towarzyszyły mu, zwłaszcza jak przybywał do Krakowa. Był księciem niezłomnym. Myśmy jeszcze wcześniej mówili pater patrie, ojciec ojczyzny. I myślę, że dwie nazwy jakoś odpowiadają tej postaci.
Ksiądz Józef Jończyk, proboszcz parafii świętego Kazimierza w Krakowie. Przypada 70. rocznica poświęcenia kościoła przez księcia metropolitę, dzięki czemu uniknął on konfiskacie przez władze okupacyjne. To był rok 40. i władze zamierzały zabrać kościół dopiero co wybudowany, w stanie surowym, zamkniętym, nieuposażony jeszcze, na cele wojskowe, na magazyn. Książę metropolita, dowiedziawszy się o tym, pośpiesznie ten kościół poświęcił i nakazał odprawiać w nim nabożeństwa. Uratował kościół.
Niezłomny książę kościoła wykazał się w tym wypadku bardzo takim ważnym zmysłem politycznym.
Ten zmysł jego i polityczny, i kościelny nie zrodził się sam z siebie. On nosił sobie dziedzictwo wielu pokoleń Sapiehów, odziedziczył właśnie te cechy, które się bardzo okazały przydatne dla kościoła i narodu właśnie w tym czasie. Niezwykła odwaga, prawość, prawda to były rzeczy naczelne. Się nie uginał, jak był o czymś przekonany, o słuszności czegoś, to był nieugięty.
Na czym polegała niezwykłość księcia niezłomnego?
Ksiądz Józef Marecki, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Umiał przeciwstawić się ówczesnym, kiedy żył, a żył długo, różnym prądom liberalnym, politycznym, przeciwstawił się komunizmowi, przeciwstawiał się nazizmowi i zachowywał zawsze swoją twarz. Twarz takiego miłosiernego ojca całej archidiecezji, zatroskanego o losy, zwłaszcza najuboższych, potrzebujących. I wydawało się, że tą postawą minimalistyczną przegrał. Ale właśnie na tym polegała ta jego niezłomność, na tym polegała jego wielkość.
Kardynał Adam Sapieha był bardzo ważną postacią dla Jana Pawła II. Rozmawiamy vis-a-vis kurii, za nami skromny pomnik księcia Sapiehy.
Co reprezentował dla Ojca Świętego ówczesnego? Przede wszystkim człowiek modlitwy. To podkreślił także prymas tysiąclecia, że kiedy kończyły się konferencje episkopatu, obrady, to kardynał, książę Stefan Sapieha udawał się do kaplicy i długo się modlił. Tym też zachwycił się i zapewne wziął to od Sapiehy Karol Wojtyła, młody. Duch pobożności, do zmodlenia, troska o, jak już wspomniałem, zwykłego, prostego, upodlonego ówczesnym systemem i życiem człowieka, a nade wszystko troska o młodzież. To, co zaczęło się później, co przypisujemy dzisiaj błogosławionemu Janowi Pawłowi jako Karolowi Wojtyle, duszpasterstwo akademickie, to właśnie początkiem były działania Sapiehy.
Czy dużo dokumentów na temat kardynała Sapiehy jest w IPN-ie? Czy był on w kręgu zainteresowania jak dużego służb bezpieczeństwa?
No oczywiście zmarł w 1951 roku, więc tylko 6 lat przyszło mu borykać się z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, ale jest wystarczająco dużo, by pokazać, że od pierwszych dni wejścia Sowietów do Krakowa był inwigilowany, rozpracowywany i tak jak on sam zeznał w 1948 roku do byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych, kiedy był w Rzymie, że mnie pewno dadzą jeszcze spokój, ale wkrótce się zabiorą i za mnie. Wiedział dobrze, że to zabieranie polegało na inwigilacji, osaczaniu przez konfidentów, szukaniu różnego rodzaju słabości u kardynała, co zresztą później będzie powtarzane po dzień dzisiejszy. Będzie mu przypisywać się różne winy, różne niemoralności, różne złe z jakiejś sprawy. Specjalnie rozpuszczano to, by pohańbić, by pogrębić tego człowieka, ale to robiono już za życia, chociaż szczególnym takim apogeum, które w tym miejscu trzeba wspomnieć, to był rok 1953 styczeń, kiedy to przeprowadzono proces kurii krakowskiej.
Na szczęście kardynał Sapieha tego już nie doczekał.
Nie doczekał, ale był świadom tego, co spotka jego i Kościół krakowski, co spotka jego diecezjan po jego śmierci.
Maciej Zakrzewski, Instytut Pamięci Narodowej. Jest postacią zapomnianą, gdyż stoi w cieniu swoich wielkich następców. To jest Kościół Polski w XX wieku wydał wielkie postacie, prymas tysiąclecia, no Jan Paweł II oczywiście. I to jest postać, która zapoczątkowuje ten wielki okres wielkich duchownych Kościoła w historii Polski XX wieku. Dlatego chcemy go przypomnieć, ale chcemy go przypomnieć nie tylko poprzez jego działalność społeczną, duszpasterską, ale też jako człowieka. Dlatego wystawa nosi tytuł Człowiek, duszpasterz, mąż stanu. I tu myślę, że wszystkie te trzy wątki staraliśmy się równomiernie rozłożyć. Nie tylko pokazując go jako księcia niezłomnego, ale po prostu zwyczajnego człowieka. Trzeba pamiętać, że on był arystokratą. Posiadał taką swoistą dumę arystokratyczną, ale która mu na przykład w ogóle nie przeszkadzała w kontaktach ze zwykłym człowiekiem. Tutaj po Krakowie krążą powieści, jak zachadzał bardzo często do jadłodajni dla ubogich i spożywał z nimi posiłek. Także było coś rzeczywiście w nim takiego, że ta taka bariera pochodzenia on bardzo łatwo przełamywał. Aczkolwiek no, trzeba zaznaczyć, że w stosunku do przedstawicieli władzy, do takiego silniejszego, wtedy kiedy wiedział, że upór i pewna stanowczość jest konieczna, no, był osobą wyjątkową i tutaj potrafił naprawdę zasłużyć na to miano. To jest właśnie postać wyjątkowa, bezkompromisowości w sprawach zasadniczych, natomiast bardzo takiego ciepłego i bliskiego podejścia do człowieka i jego problemów.
Wystawę Człowiek, duszpasterz, mąż stanu kardynał Adam Sapieha można oglądać na placu przed Kurią Metropolitalną w Krakowie do 24 listopada.
Okruchy Ewangelii.
Mówią, ale sami nie czynią.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Trzeba było wielkiej odwagi ze strony Jezusa, by tak otwarcie krytykować postawę uczonych w piśmie i faryzeuszy, dwóch środowisk bardzo wpływowych w narodzie wybranym. To w odniesieniu do nich Jezus kierował do tłumów słowa. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Zbawiciel zarzucał im przede wszystkim głęboki rozdźwięk między głoszoną przez nich nauką a codziennym życiem. Odnosi się wrażenie, jakby uczeni w piśmie i faryzeusze mieli podwójną moralność, jedną dla siebie, a drugą dla innych. Ta pierwsza polegała na głoszeniu pięknej nauki i wymaganiu od innych, ale nie od siebie. Druga natomiast, bardzo surowa, obejmująca niezliczone ilości przepisów, była narzucana członkom narodu wybranego, który coraz bardziej gubił się w tym, co jest istotne, a co drugorzędne. Ponadto Jezus zarzucał uczonym w piśmie i faryzeuszom, że spełniali swoje uczynki, żeby się ludziom pokazać. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii przestrzegają również nas, katolików, przed pewnymi niebezpieczeństwami, które pojawiają się niekiedy na drogach naszego życia. Najpierw chodzi o niezgodność głoszonej nauki z codziennym postępowaniem. Może dokonywać się to w różnym stopniu i w różnych dziedzinach. Nawet wielcy święci skarżyli się, że w swoim postępowaniu dostrzegali niespójność z przyjętymi i głoszonymi przez siebie ideałami religijnymi i moralnymi. Niekiedy jednak tego typu brak wewnętrznej harmonii przyjmuje poważne wymiary. Na przykład ktoś przystępuje regularnie do Komunii Świętej, ale w sercu żywi urazę i już od długiego czasu nie rozmawia z kimś w rodzinie, w środowisku pracy czy we wspólnocie. Ktoś inny publicznie deklaruje się jako katolik, ale piastując wysokie urzędy społeczne, nie broni podstawowych dla chrześcijaństwa wartości. Jeszcze inny zmienia swoje poglądy i postępowanie jak przysłowiowa chorągiewka na wietrze, w zależności od koniunktury, pozostawiając na boku swoje szlachetne ideały i pragnienia. Można byłoby podać więcej przykładów postaw, które dzisiaj nazwalibyśmy działaniem pod publiczność. Liczy się wtedy to, co znajduje większe poparcie w społeczeństwie. Mówi się tak, aby społeczeństwu się nie narazić, ale podobać. Postępuje się tak, aby nie wywołać zdziwienia. Często łączy się to z obecnością i popularnością w środkach masowego przekazu. Od innych wymaga się bardzo wiele. O swoim życiu lepiej nie mówić, bo przecież ma się prawo do prywatności. Jeśli zauważamy tego typu tendencje w naszym myśleniu i postępowaniu, warto podjąć solidną refleksję na bazie dzisiejszej Ewangelii. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Świat potrzebuje dzisiaj autentycznych świadków, w których dostrzega się zgodność między wiarą i życiem. Słowo głoszone ma swoją wartość i swój oddźwięk jedynie, kiedy jest popierane świadectwem. Na nic się nie przydają piękne przemówienia czy kazania, wypowiedziane nawet kunsztownie, z użyciem odpowiednich zwrotów, jeśli dostrzegamy, że mówca głosi te słowa, ale sam się do nich nie stosuje. Jest nad czym myśleć po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii, bo każdy z nas będzie kiedyś odpowiadał za to, jak wypełnił powierzone sobie zadanie. Im ono jest bardziej odpowiedzialne, tym potrzebniejsze są wysokie kompetencje i zalety ducha. Wśród nich trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na spójność głoszonych idei i postępowania. Tego brakowało często uczonym w piśmie i faryzeuszom, ale ów brak, niestety, pojawia się częściej lub rzadziej również w naszym życiu. Prośmy więc Pana, abyśmy, dostrzegając niekonsekwencje u innych, starali się poznawać przede wszystkim własne i coraz bardziej zabiegali o duchową harmonię w naszym codziennym życiu, którą możemy osiągnąć jedynie otwierając się na Bożą łaskę i podejmując z nią ochoczą współpracę.
Rozważaniem niedzielnej Ewangelii kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.